Na chwilę po południu wnet oderwiemy się od tematu Rosji, wojny na Ukrainie, ale temat też zgoła wojenny. Sytuacja w Iranie niespokojna. Naszym gościem Marcin Krzyżanowski, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, były dyplomata, orientalista. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Patrzymy na Iran, na protesty. 31 osób zginęło, przynajmniej tak raportują światowe agencje informacyjne. Jaka jest sytuacja w Iranie, w Teheranie i w zasadzie na ile rządy rewolucji islamskiej są zagrożone?
Sytuacja jest napięta, ale na chwilę obecną rząd Republiki Islamskiej nie jest zagrożony. Są to najpoważniejsze protesty od 2019 roku, kiedy to miały miejsce protesty po podwyżkach cen paliwa. Są to protesty, w których padły już ofiary śmiertelne, ale rząd wciąż ma sytuację pod kontrolą i niewykluczone, że w najbliższych dniach, jutro, pojutrze, dojdzie do brutalnego złamania tych protestów, tak jak zresztą z reguły w przypadku protestów w Iranie bywa.
Wtedy ceny paliwa, raczej taka ekonomiczno-bytowa sytuacja. Teraz protesty chyba może groźniejsze nawet dla systemu rządów rewolucji islamskiej, bo światopoglądowo-religijne wszystko po śmierci 22-letniej Mahsy Amini. To dziewczyna, która została zatrzymana przez odpowiednie służby za niewłaściwe nakrycie głowy przez policję moralności, jak to mówimy w naszym, w zachodnioeuropejskich mediach, w naszym kręgu kulturowym. W wyniku tego zatrzymania, śpiączka, śmierć w niewyjaśnionych okolicznościach. Na ile to jest wyraz odrzucenia przez istotną część Irańczyków ideałów rewolucji islamskiej?
Te protesty są bardzo wyraźnym sygnałem sprzeciwu. Zwłaszcza to, co jest istotne i to, co faktycznie odróżnia obecne protesty od poprzednich i generalnie od protestów, które toczą się w Iranie bardzo często, to, że to są protesty właśnie wymierzone w Republikę. Tutaj w przypadku protestów na tle ekonomicznym z reguły ten wątek antyrepublikański, antyrewolucyjny gdzieś się pojawia, ale to dopiero później i na marginesie. Tutaj od tego się zaczęło. To jest jedna różnica. Druga różnica to zajadłość, z jaką tłum z jednej strony atakuje funkcjonariuszy reżimu, z drugiej strony broni swoich ludzi, po prostu broni swoich członków. Mamy w chwili obecnej bardzo dużo materiałów filmowych ukazujących ludzi aktywnie atakujących policję, palących radiowozy, czy też otaczających i rozbrajających pojedynczych funkcjonariuszy. To są bardzo istotne różnice w porównaniu z poprzednimi protestami, chociażby tymi wspomnianymi przeze mnie protestami paliwowymi. Natomiast wciąż bezustannie nie jest to skala protestów, która byłaby w stanie wstrząsnąć Republiką Islamską. Wciąż brak jest jasno sformułowanych żądań, brak jest jakiegokolwiek lidera ruchu, w ogóle brak jest jakiegokolwiek ruchu. To są spontaniczne, oddolne protesty, które władze Republiki będą w stanie wbrew pozorom stosunkowo łatwo w ciągu najbliższych kilku dni stłumić.
Powiedział pan o tej waleczności, o determinacji protestujących. 31 osób zabitych, tak jak mówiłem, tak donoszą światowe agencje informacyjne. No, na osoby z Zachodu robi to wrażenie? Czy to jest coś nadzwyczajnego, ta skala ofiar, jak na irańskie warunki? Czy to jest norma, przepraszam za ten kolokwializm, przy każdych większych protestach w Iranie?
Niestety ofiary śmiertelne w okolicach tej liczby są bardzo tragiczną i bardzo smutną normą przy masowych protestach. Tutaj dla przykładu powiem, że w majowych protestach związanych z podwyżką cen żywności zginęły dwie osoby. Z kolei w przywoływanych przeze mnie już kilkukrotnie protestach z 2019 roku zginęły setki ludzi. Najwyższe dane, które znalazłem, które są relatywnie wiarygodne, mówią nawet o 1,5 tysiąca zabitych. Do tego należy dodać bardzo dużą liczbę aresztowanych. I wydaje mi się, że tutaj w tym przypadku będzie bardzo podobnie. Władze Republiki będą systematycznie wyłapywać prowodyrów, będą systematycznie wyłapywać ludzi, którzy odpowiadali za lokalną koordynację protestów, wyłapywać ludzi, których władza uzna za prowodyrów i kolokwialnie mówiąc reedukować.
Ceny paliwa do wyższych, niższych, można się przyzwyczaić do pewnych norm społecznych trudniej, na ile ta fala protestów, nawet jeżeli ona, a pewnie nie osiągnie swoich skutków, to na ile będzie drążyć skałę, na ile jest sygnałem, że pewien system narzucony poniekąd społeczeństwu irańskiemu, bardzo długie i znacznie dłuższe niż islam, tradycji i kulturze, zaczyna nie pasować do społeczeństwa.
Tutaj w szczególności niezadowoleni z obecnej sytuacji są ludzie młodzi, ale trzeba pamiętać, że kwestia, nazwijmy to obyczajowa, jest jednym z elementów, jest tylko całości, jest tylko jedną z trudności, którymi borykają się Irańczycy, w szczególności młode pokolenie. Tutaj mam na myśli przede wszystkim kryzys ekonomiczny, rosnące bezrobocie, no i poczucie alienacji od władz.
Na ile jest tak, że no, mimo, że przecież w tym reżimie jakieś wybory się odbywają i wydaje się, przynajmniej tak na oko, że one mają wpływ na to, kto będzie rządził, czy bardziej radykalna, czy bardziej liberalna wersja rewolucji islamskiej. Jak rozumiem, ten poziom partycypacji już przestaje części, zwłaszcza tej młodszej części Irańczyków, odpowiadać.
Tak, to jest coś, to o czym pan wspomniał, zmieniło się wraz z ostatnimi wyborami do irańskiego parlamentu i wyborami prezydenckimi. Do tej pory te wybory były no, relatywnie wolne, były w stanie wyłonić reprezentację społeczeństwa, która no, powiedzmy miała jakąś łączność ze społeczeństwem, miała jakieś odzwierciedlenie w społeczeństwie. Niestety ostatnie wybory prezydenckie i parlamentarne odbyły się de facto bez kandydatów, nazwijmy to umownie, tych bardziej zliberalizowanych stronnictw irańskich. Całą pulę władzy to właściwie walkowerem zgarnęli twardogłowi, co pogłębiło frustrację tych grup społecznych, które do tej pory jeszcze łączyły się bardzo mocno ideologicznie z ideą Republiki Islamskiej. Twardogłowi zdołali wyalienować również te grupy i w tym momencie ta irańska demokracja jest coraz mniej reprezentatywna i coraz bardziej wadliwa.
To jeszcze na koniec ta kwestia moralności, kwestia światopoglądowa. Często, zwłaszcza w Polsce, gdzie ta pamięć historyczna nie jest najdłuższa, dziwi mi się, kiedy widzimy zdjęcia z Iranu z lat 60., sprzed rewolucji z lat 70., kiedy to społeczeństwo wyglądało no, niemalże tak samo jak społeczeństwo zachodnie. Jest jakiś w społeczeństwie irańskim sentyment do tamtych czasów, sentyment do czasów tej warstwy kulturowej, no, nie politycznej. No tutaj trudno, ale tej kulturowej do czasów sprzed rewolucji.
Te zdjęcia, o których pan mówi, to tak naprawdę odzwierciedlały tylko stosunkowo niewielki procent społeczeństwa irańskiego, w szczególności klasy średnie i wyższe klasy wielkomiejskie. Prowincja, mniejsze miasteczka były dużo bardziej i są do dzisiaj dużo bardziej konserwatywne, dużo bardziej radykalne religijnie, co zresztą widać było w czasie rewolucji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no, czy jest nostalgia za tamtymi czasami? Pewna nostalgia w społeczeństwie, zwłaszcza wśród ludzi starszych, którzy to pamiętają, jest, ale jest to nostalgia na zasadzie, z jaką my wspominamy w zależności od opcji politycznej, czy czasy Gierka, czy czasy II Rzeczypospolitej i Piłsudskiego.
Jest element jakiejś związany... dumy narodowej, przepraszam, że przerwę, ale no jednak Iran to jest, czy Persowie, czy jest tylko mały wycinek, czy duży wycinek, ale tylko wycinek społeczeństwa irańskiego. Iran to jest jednak państwo o wielkiej, wielotysięcyletniej kulturze i tradycji, starszej niż sam islam. Nie ma takiego elementu dumy, że jednak jesteśmy czymś więcej niż tylko islamem.
Jest taki element, bardzo często Irańczycy odwołują się właśnie do tradycji Imperium Perskiego, tego pierwszego Imperium Achemenidów, jednak islam przez minione 1400 lat, czyli kawał czasu, zdążył już rosnąć w społeczeństwo irańskie, także stał się nieodzowca immanentnym elementem irańskiej kultury. Oczywiście w obecnej sytuacji wielu protestujących kontestuje ten islam, a właściwie nie tyle islam jako taki, co islam narzucany im przez władze republiki. Znaczna część osób, z którymi rozmawiam w Iranie, znaczna część moich irańskich przyjaciół, rozmówców i tak dalej, twierdzi, że oni nie mają nic przeciwko hidżabowi jako takiemu, ale nie powinien on być narzucany i powinien być kwestią wyboru. Bo też trzeba pamiętać, że jedną z rzeczy, która zraziła naród do dynastii Pahlawich, było to, że ojciec ostatniego szacha wprowadził zakaz de facto zakrywania włosów, co bardzo negatywnie odbiło się na jego notowaniach w tej bardziej społecznej, bardziej konserwatywnej części społeczeństwa.
Powiedział Marcin Krzyżanowski, orientalista, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, były dyplomata. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.